Myślę, że są Państwo z nami. Nazywam się Agnieszka Oszczyk i w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, a także Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie będące promocją albumu związanego z wystawą, jaką tu w Muzeum w Warce mogliśmy oglądać przez ostatnie pół roku. Wystawa bardzo ważna, bo dokumentująca powstanie, opisująca działalność ruchu sokolstwa polskiego w Ameryce oraz wpływ tej organizacji na losy Polaków w ojczyźnie. Tytuł zarówno wystawy, jak i tego albumu, jaki dziś prezentujemy, nawiązuje do hasła, jakie przyświecało i przyświeca Sokołom. Ramię krzep, ojczyźnie służ. Dodajmy, 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, a publikacja tego albumu jest jednocześnie zakończeniem, zwieńczeniem tej ekspozycji właśnie pod tym samym tytułem. Kiedy spotykaliśmy się dokładnie w tym miejscu pół roku temu, żegnaliśmy lato, to był wrzesień, dziś witamy wiosnę, jakąś niemrawą jeszcze, ale oczywiście z nadzieją na to, że zazieleni nam się za oknem. Ta wystawa przez tyle miesięcy tutaj gościła właśnie w Muzeum w Warce i wtedy bardzo mocno podkreślaliśmy, że celem, jaki przyświecał organizatorom i twórcom tej wystawy, było przybliżenie jak najszerszemu gronu odbiorców historii jednej z najważniejszych, można powiedzieć, najbardziej zasłużonych organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. I podkreślaliśmy wówczas, że ta wystawa jest związana z ważnymi datami, z ważnymi rocznicami, zatem przypomnijmy o tym. Otóż to 135. rocznica założenia pierwszego gniazda sokolego w Chicago. Witamy, dzień dobry, zapraszamy serdecznie. Także 70. rocznica śmierci wieloletniego prezesa tej organizacji Teofila Starzyńskiego i rocznica powołania funduszu stypendialnego jego imienia, a także 155. rocznica istnienia ruchu sokolego w Polsce, czyli Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Wówczas ta wystawa nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca i dar przekazany przez Polish Falcons of America, czyli Sokolstwo Polskie w Ameryce. Będziemy łączyć się dzisiaj z panem prezesem Timotym Kuzmą, ale to wszystko po kolei. Dziś w ramach podsumowań na początku zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego reportażu o wystawie.
Ta organizacja to absolutnie wyjątkowy związek, wyjątkowa grupa ludzi, która od 135 lat niezmiennie, mieszkając poza granicami kraju, służy ojczyźnie. Dba o to, aby te związki z Polską, nawet teraz, kiedy już czwarte czy piąte pokolenie Amerykanów pamięta o tym, że są z pochodzenia Polakami, że Polska ma piękną historię, w której ich przodkowie mają swój udział.
Four years ago, we decided to give this archive to the Institute of National Remembrance for preservation and safekeeping, and I am beyond words about how impressed I am with the exhibit here today, showing just a fraction, just a small amount of the history of our organization, but it is done so thoughtfully and so well.
Bardzo dziękuję panu prezesowi za ogromne zaufanie, jakim obdarzył Instytut Pamięci Narodowej, przekazując 2 tony, choć nie o tonaż tu chodzi, a o wartość tych dokumentów, 2 tony spuścizny Sokolstwa Polskiego.
Archiwum, które liczy blisko 70 metrów. Kilkanaście tysięcy fotografii, kilkadziesiąt nagrań filmowych, audio, tysiące, kilkanaście tysięcy różnych artefaktów, przypinek, medali, sztandarów, ale też i osobistych pamiątek po wybitnych, niezwykłych postaciach tego ruchu.
To tu w Warce od tych 55 lat przypominamy historię polskich emigrantów do Ameryki. Dlatego z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy wiadomość o przekazaniu z Pittsburgha archiwum polskich sokołów.
Wystawa Ramię krzep, ojczyźnie służ to owoc projektu Archiwum Pełne Pamięci. Projektu, którego istotą jest ocalenie pamięci o przeszłych czasach, o bohaterskich czynach, o wyjątkowych ludziach, ludziach gotowych do poświęcenia, ludziach gotowych dla ojczyzny oddać życie, ale też i ludziach, którzy dla tej ojczyzny w codzienności potrafią ciężko pracować i pamiętać o tym, co najważniejsze, o tym, że hasło Bóg, honor, ojczyzna to nie tylko słowa.
To see it in person, it's truly amazing for me to see all the photographs, all the documents, the films, the uniforms, the banners. Everything is so impressive and everything is so well done. I really want to thank, on behalf of all the members of the Polish Falcons of America, to everyone who contributed to the success of this exhibit. Words are hard to find to express how important this is for our organization, for all of our members to see this such an important history on display.
Naród to ci, którzy byli przed nami, ale też ci, którzy przyjdą po nas. I dla tych, którzy przyjdą po nas, przygotowujemy takie projekty. Instytut Pamięci Narodowej stoi na straży pamięci o dumnym, pięknym polskim narodzie.
Tak było, szanowni państwo, na otwarciu tej wystawy, którą mogli państwo dzisiaj zobaczyć po raz ostatni, jak mówiła pani dyrektor. I właśnie panią dyrektor Iwonę Stefaniak zaproszę teraz, gospodarza tego miejsca, bez którego gościnnych progów oczywiście ta wystawa nie mogłaby się odbyć. Bardzo proszę o osobiste powitanie przybyłych gości.
Szanowni państwo, pragnę jak najserdeczniej powitać wszystkich zgromadzonych gości w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce, Instytucji Kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Powiat Grójecki. Pozwolę sobie zacząć od przywitania wszystkich, którzy oglądają nas w ramach streamingu dzisiejszego wydarzenia poprzez kanał IPN TV, a zwłaszcza członków Polish Falcons of America na czele z prezesem organizacji, panem Timothy Kuzmą. Brawa. Witam serdecznie organizatorów naszego spotkania, witam wiceprezesów IPN, pana doktora Mateusza Szpytmę. A także pana doktora Karola Polejowskiego. Bardzo mi miło powitać panią Magdalenę Głowę, dyrektora generalnego IPN, a wraz z nią dyrektorów poszczególnych biur IPN. Miło mi powitać dyrektor biura IPN Adriannę Garnik. Miło mi powitać również dyrektor biura współpracy międzynarodowej Agnieszkę Jędrzak. Szanowni państwo, i w sposób szczególny pragnę powitać panią Marzenę Kruk, dyrektor archiwum IPN, szefową całego zespołu, który przygotowywał wystawę. Witam bardzo serdecznie. Szanowni państwo, witam przedstawicieli Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół, a wśród nich prezesa honorowego Zbigniewa Okorskiego. Miło mi powitać dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, doktora Roberta Andrzejczyka. Witam również doktora Macieja Kordasa, dyrektora Muzeum Regionalnego w Kozienicach. Szanowni państwo, są z nami również pani Grażyna Kijuc, radna powiatu grójeckiego, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Warce. A także pani Danuta Sadowska, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Wargi imienia Kazimierza Pułaskiego. Szanowni państwo, witam autorów wystawy, wszystkich zebranych pracowników IPN-u, pracowników Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego, wszystkich realizatorów, którzy przyczynili się do otwarcia tej jakże dla nas cennej i niezwykłej ekspozycji. Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych gości, także przedstawicieli wszystkich mediów, którzy pofatygowali się do nas na ten szczególny czas. Szanowni Państwo, to dla nas był ogromny zaszczyt, że mogliśmy gościć wystawę i współpracować z Archiwum IPN-u. Życzę Państwu, aby to popołudnie było dla Państwa dzisiaj dobrym dniem, wspaniale spędzonym czasem, także czasem samych dobrych emocji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Obecność tylu znakomitych gości, także prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, świadczy o tym, jak dużą wagę IPN przywiązuje do odkrywania tych może mniej znanych, ale jakże ważnych kart historii związanych z Polską, Polakami rozsianymi po świecie, bo przecież to już kolejny projekt podkreślający znaczenie społeczności polonijnych w momentach kluczowych w dziejach naszej ojczyzny. O zabranie głosu proszę teraz wiceprezesa IPN, pana doktora Mateusza Szpytmę.
Szanowni Państwo, przywitani tak szczegółowo pięknie przez panią dyrektor, szanowna pani dyrektor Muzeum Migracji. Znajdujemy się w tej pięknej placówce, która ma imię Kazimierza Pułaskiego, bohatera dwóch narodów i bohatera Polski, bohaterów Stanów Zjednoczonych. Tak w historii się złożyło, że Polacy mieli bardzo duży udział w tym, aby Stany Zjednoczone uzyskały swoją niepodległość, a później przecież Polacy poprzez emigrację w dużej mierze to państwo tworzyli. I tych wielu Polaków widzimy później także w gronie tych, którzy walczyli tutaj podczas I wojny światowej, przyczyniając się do zwycięstwa Entanty, co jak wiemy było bardzo Polsce na rękę i przecież wielki wkład prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona w to dzieło odbudowy Polski, a później też włączenie się Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, co spowodowało, że Niemcy zostały pokonane. Wiemy, co by się stało z narodem polskim, gdyby Niemcy zwyciężyły. Byłoby coś strasznego. I tak jak wspomniałem, w gronie tych, którzy walczyli, było wiele żołnierzy, było wielu Polaków, wiele polskich nazwisk, nie tylko na tych frontach, ale także i nawet na zachodnich. Widzimy, gdy patrzymy na nazwiska tych osób, które zginęły, chociażby Pearl Harbor, to także są nazwiska brzmiące nam bardzo blisko. Ale my dzisiaj spotykamy się, aby upamiętnić instytucję sportową, patriotyczną, związaną z Polską, funkcjonującą właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale która bardzo mocno też przyczyniła się do tego, żeby w tym gronie tych, którzy walczyli o Polskę, znaleźli się Polacy. To między innymi Błękitna Armia generała Józefa Hellera, to jest wielkie między innymi dzieło sokolstwa. O tym pamiętamy i dlatego Instytut Pamięci Narodowej poświęca na to swój wysiłek. Taka jest misja jego, aby przypominać te wszystkie instytucje związane z Polską. Ale przecież z Polską mogą być związane różne instytucje, stricto sportowe, kulturalne, ale tutaj mamy instytucję, która poprzez sport przyczyniała się do wzrostu ducha, także patriotyzmu i także o Polskę walczyła. I to jest nasze polskie podziękowanie. I mam nadzieję, że to polskie lobby, które było przez te dziesiątki lat w Stanach Zjednoczonych, że ono cały czas będzie równie mocne jak w przeszłości, bo takiego lobby Polska cały czas potrzebuje w tym ogromnym i w tym najważniejszym z krajów w obozie demokracji. I może nie zabrzmi to niegrzecznie, ale chcielibyśmy także poprzez publikację tego albumu prosić Państwa tam w Stanach Zjednoczonych, abyście cały czas pamiętali o tym, że tutaj macie swoją, także tutaj macie swoją ojczyznę, że waszą ojczyzną jest, są nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Polska, która o was pamięta. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i Muzeum Emigracji za gościnę, za te ostatnie półrocze. Chciałbym podziękować Muzeum Sportu, które udostępniło nam bardzo wiele eksponatów do tej wystawy. I no i przede wszystkim to są wielkie podziękowania dla archiwum, które jak wiemy podstawową działalnością archiwum jest jakby gromadzenie materiałów i ich udostępnianie. Tu mamy coś więcej, bo jest także są muzealia, ale i także mamy wystawę. To był dosyć duży wysiłek ze strony Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i bardzo serdecznie chciałbym podziękować i panu naczelnikowi Grzegorzowi Trzynie i chciałbym podziękować pani naczelnik Małgorzacie Małczanowskiej, która tutaj koordynowała te różne kwestie związane z edukacją, z promocją i tym wszystkim pracownikom, tym autorom, które tutaj na pewno pani dyrektor wymieni, ale przede wszystkim też chciałem podziękować samej pani dyrektor. Wiem, jak ważne było dla niej, aby ta wystawa miała taki kształt bardzo profesjonalny i aby otwarcie, które miało miejsce pół roku temu, aby było wielkim wydarzeniem. I chciałbym raz jeszcze także w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, bardzo serdecznie na pani ręce dyrektor podziękować. Dziękuję bardzo i życzę udanego spotkania.
Dziękujemy panie prezesie. Tak jak pan powiedział, to eksponaty, pamiątki, dokumenty, wszystkie artefakty przechowywane nawet ponad 100 lat za oceanem trafiły do kraju i tutaj nie trafiły gdzieś tam tylko do archiwum, ale zostały pokazane, pięknie wyeksponowane, ułożone w piękną opowieść o tej organizacji. Już sam ten fakt świadczy o sukcesie tego projektu, ale zobaczmy jak to wygląda z perspektywy naszych partnerów właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo myśmy mówili, że bez tej organizacji przecież nie byłoby tego projektu. Zatem połączmy się już teraz z wieloletnim prezesem Sokolstwa Polskiego w Ameryce. To Pittsburgh na żywo i prezes Timothy Kuzma. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę nawiązać połączenie i powitać pana prezesa. Witamy. Welcome to Warka again, Mr. Timothy Kuzma, witamy bardzo serdecznie i chcemy zapytać właśnie o to, jak pan prezes ocenia tę współpracę, patrząc na owoce i efekty właśnie tej współpracy. Bardzo prosimy.
Wow, well thank you so much for inviting me here today to be a part of this ceremony and it's almost sad in one respect because to see the exhibit come to an end in Varka is kind of sad, but it's also been such a great event for Polish Falcons. So let me explain in my remarks to you. So dear friends of the Polish Falcons of America, it is a great honor and privilege to be with you today for the closing ceremony of the Polish Falcons of America exhibit at the Kazimierz Pulaski Museum in Warka. I would love to be with you in person, but I am still glad to join via Zoom. I am with you today from my office here at Polish Falcons of America National Headquarters in Pittsburgh, Pennsylvania. Thank you for the invitation and the opportunity to speak with you. It seems like only yesterday that we were in Warka for the opening of this exhibit. What a splendid occasion that was. I will never forget that day, a great moment for our organization. The story of the Polish Falcons is a remarkable tale filled with exceptional characters, bravery, sacrifice, and a timeless legacy. It is a challenge to describe all of the facets of the Polish Falcons and put that amazing history into a proper historical context. This exhibit perfectly captures the essence of the Polish Falcons. When you go through all the exhibits and look through the documents, the photos, the artifacts, posters, banners, you gain a deep appreciation for the role the Polish Falcons played in the United States and in Poland. It not only tells the story of the Polish Falcons, but it is also a tribute to the countless men and women who dedicated their lives to this organization, some giving the ultimate sacrifice, fighting for the freedom of Poland. In my years working at Polish Falcons, one of my concerns was the preservation of our history and how we were going to keep that story alive, not just for today, but for the future. It was troubling that we did not have a long-range solution for this issue. But that all changed in 2019, when we signed the agreement to give our historic archive to IPN for safekeeping and preservation. I had no idea it would lead us to this incredible exhibit today. I'm not sure anyone did. Fittingly, that agreement was signed in Niagara-on-the-Lake, Canada, the place where thousands of young Poles trained to fight in the Blue Army in World War I. With this agreement, we did know that this story, this legacy, this tradition would not be forgotten. This history is too important, and it would be a dishonor to all those who sacrificed so much if it were not to be saved. But now, with this partnership with IPN, I know that our archive is in good hands. It is safe and will be preserved for many generations to come. Our story will not be forgotten. I must also comment on the new book published by IPN in celebration of this 135th anniversary of the Polish Falcons. When Marzena told me about this project, I wasn't sure what to expect. When I received the book several weeks ago, I was overwhelmed by its quality. The design, the paper, the text, the printing are all of the highest quality. I cannot thank you enough for this effort. I am hopeful that at some point this exhibit will come to the United States so that the people here, especially Polish Americans, will gain a new and deeper understanding of the Polish Falcons of America and the role that we play here in the United States. I want to thank the Kazimierz Pulaski Museum in Warka for being host of this exhibit from the opening. This was a beautiful and historic setting for the exhibit, and you did a fabulous job. Museum Director Ivona Stefaniak and her staff did a great job. Thank you. And finally, and in conclusion, there will never be enough words to describe my appreciation to IPN and the appreciation of all of the members of the Polish Falcons of America, our National Board of Directors, our executive officers, and staff here at National Headquarters. We will always be deeply appreciative and grateful for everything that you have done for this organization. I want to especially thank Archive Director Marzena Kruk, IPN President Karol Nawrocki, and all of those at IPN who helped make this possible. Dziękuję bardzo. Czołem. Thank you.
To my bardzo dziękujemy i pozdrawiamy z Warki prezes Sokolstwa Polskiego w Ameryce na żywo z Pittsburgha w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, pan Timothy Kuzma. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz pozdrawiamy, szanowni państwo. No właśnie, w tym projekcie niezwykła rola, niezwykły udział Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, nazwisko pani dyrektor, które już tutaj padło i z ust pana prezesa, i z ust pana prezesa, pani Marzena Kruk jest z nami. Pani dyrektor, prosimy o zabranie głosu, bo chcielibyśmy usłyszeć pewnego rodzaju właśnie podsumowanie tego półrocza, co udało się w ciągu tych 6 miesięcy zrobić dla promocji Sokolstwa Polskiego w Ameryce. No i czy możemy, to takie pytanie, można powiedzieć, retoryczne, czy możemy mówić o sukcesie tego projektu?
Dzień dobry Państwu.
Zanim odpowiem na pytanie pani redaktor, szanowni państwo, ja podobnie jak Timothy, ogromnie się cieszę, że po raz kolejny możemy być tutaj dzisiaj w Warce. Jestem ogromnie wdzięczna, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i jesteście tutaj z nami. Ja też będę chciała podziękować, ale jeszcze nie w tym momencie. Na podziękowania z mojej strony, ze strony archiwum mojego zespołu, którym mam przyjemność kierować, jeszcze przyjdzie dzisiejszego wieczoru pora. Ale podobnie jak Timothy, ta radość z tego dzisiejszego spotkania jest zabarwiona odrobiną smutku, ponieważ dzisiaj kończy się, dzisiaj jest ostatnia okazja, aby tę wystawę poświęconą sokolstwu polskiemu w Ameryce zobaczyć, żeby ją zwiedzić, żeby się z nią zapoznać. Przy tego typu okazjach, w tych momentach, to jest taki moment, kiedy to, co działo się w trakcie prezentacji wystawy, staramy się podsumować. W moim bardzo subiektywnym odczuciu i mojej subiektywnej opinii, odpowiadając na pytanie pani redaktor, uważam, że ta wystawa jest sukcesem. Jest sukcesem z wielu powodów, a jednym z pierwszych powodów jest to, że udało nam się zgromadzić wokół tej wystawy tak wielu ludzi dobrej woli, wiele instytucji i organizacji, które wspólnie przyczyniły się do tego, że ta wystawa wygląda tak, a nie inaczej. Ci z państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji jej zobaczyć, myślę, że po tej ceremonii, po promocji albumu zechcą się z nią zapoznać. Ale od początku też, szanowni państwo, chcieliśmy, aby to nie była tylko wystawa, żeby to nie była tylko prezentacja tych niezwykłych pamiątek, o których też już wiele mówiliśmy, których część mogliście państwo też zobaczyć na filmie, ale planowaliśmy, że to będzie też cykl wydarzeń towarzyszących tej wystawie. W dużej mierze postawiliśmy na działania edukacyjne. Zależało nam, aby młodzież, aby dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych mogły zapoznać się z dorobkiem The Polish Falcons of America. I dlatego zorganizowaliśmy cykl zajęć. W mojej ocenie dużo chętnych znalazło się, aby w tych spotkaniach uczestniczyć, bo właściwie to jest niepełne 6 miesięcy. Proszę pamiętać, że to jest tak jak dla turystyki, również dla muzealnictwa ten niski sezon, jeżeli chodzi o odwiedzalność, a w zajęciach edukacyjnych, które przygotowaliśmy, wzięło udział ponad 544 uczniów ze szkół wareckich, ale również warszawskich. Właściwie z całego województwa mieliśmy szkoły, które tutaj przyjeżdżały i brały udział w zajęciach edukacyjnych związanych z tą wystawą. Odbyły się też dwie edycje warsztatów, szkoleń dla nauczycieli, co zaowocowało przygotowaniem specjalnych scenariuszy lekcyjnych, ale też zainteresowało nauczycieli tematem szerzej, temat nie tylko sokolstwa polskiego w Ameryce, ale w ogóle ruchu sokolego, który przecież dla polskiego narodu, dla historii polskiego państwa jest tak ważny. Właściwie pewnie od tego powinnam była zacząć. Szanowni państwo, wystawę odwiedziło blisko 4000 zwiedzających. W mojej opinii, w opinii pani dyrektor, to naprawdę imponująca liczba, ponieważ, no, tak jak mówiłam, jest to ten trudniejszy dla muzealnictwa sezon. Ale ta wystawa... Dziękujemy. Szanowni Państwo, ta wystawa, ten projekt od początku przygotowywany był też z myślą o naszych rodakach za oceanem, o członkach Sokoła Polskiego w Ameryce, których jest aż 60 tysięcy. Dlatego wystawa, dlatego album, dlatego wszystkie materiały, które przygotowywaliśmy, są w dwóch wersjach językowych, ale też w dużej mierze z myślą o nich przygotowaliśmy możliwość zwiedzenia wirtualnego tej wystawy. Od kilku tygodni to wirtualne zwiedzanie dostępne jest nie tylko na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, ale również na stronie Wareckiego Muzeum. I ono pozostanie, mam nadzieję, na naszej stronie, pani dyrektor, już na zawsze, a na stronie pani dyrektor muzeum też na dłuższy czas. Ale szanowni państwo, to wirtualne zwiedzanie to nie tylko możliwość odbycia spaceru tą trasą, którą przygotowaliśmy, ale to też wykorzystanie nowoczesnych technologii i możliwości skanowania obiektów, artefaktów w technologii 3D. Zamieściliśmy te zeskanowane obiekty na platformie SketchFab, co daje nam duże możliwości jeszcze później pracy z tymi, dzięki tym artefaktom, i tym będziemy zajmować się w przyszłości i nad tym na pewno będziemy pracować, i po zamknięciu tej wystawy będziemy mogli dopełnić tę część tego wirtualnego zwiedzania. Będziemy mogli tam więcej obiektów dorzucić, przepraszam za kolokwializm, które będzie można bezpośrednio obejrzeć i poczytać też o ich historii. Poza wirtualnym zwiedzaniem tej wystawy przygotowaliśmy, część z Państwa o tym wie, że w zasadzie od początku tej wystawie tutaj muzealnej towarzyszy też taka, powiedziałabym, tradycyjna IPN-owska planszowa wystawa, która prezentowana jest w przestrzeni polskich miast. Do tej pory udało nam się ją pokazać w kilku miastach. Była oczywiście w Warszawie, gdzie miała swoją premierę, była w Warce, ale była też w Zakopanem, była w Krakowie, w Rzeszowie, w Sanoku, a teraz jest znowu w Warszawie, w szkole imienia polskich olimpijczyków. Będzie tam do końca kwietnia i wróci na południe Polski do muzeum w Kozłówce, gdzie będzie cały cykl wydarzeń związanych z historią polskiego ruchu sokolego na świecie, a ta wystawa będzie elementem całego tego projektu. Ta wystawa będzie pokazywana też przez następne miesiące w innych miastach w Polsce. I widzieliście Państwo na początku fragment reportażu z otwarcia wystawy, ale kiedy pracowaliśmy nad tym reportażem, zrozumieliśmy, że jest potrzeba przygotowania czegoś większego też w formie filmowej. I od 2 kwietnia, przepraszam, zapomniałam daty, ale lada moment będzie miał swoją premierę na IPN TV film, który będzie opowiadał szerzej o historii sokolstwa polskiego w Ameryce. Połączony będzie też z reportażem z otwarcia wystawy, z przygotowania tej wystawy. Już teraz zapraszam Państwa do obejrzenia tego materiału filmowego. Chcę się też Państwu pochwalić, że znaleźli się już filmowcy, którzy zainteresowani są przygotowaniem pełnego metrażu filmu dokumentalnego o historii sokolstwa polskiego. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku taki film powstanie. Drugim powodem naszego dzisiejszego spotkania jest promocja albumu, który jest swoistym dopełnieniem przygotowanej wystawy. Można by powiedzieć, coś się kończy i coś się zaczyna. Ten album pozostanie z nami na zawsze, na długo. Nie będę o nim opowiadać, bo dalsza część spotkania będzie jemu poświęcona. Myślę, że że to spotkanie będzie równie interesujące jak sama publikacja. Mamy też jeszcze wiele planów związanych z prezentacją tej wystawy, ale w takim kształcie i w takim wymiarze nie będziemy jej już najprawdopodobniej w Polsce pokazywać. Fragment wystawy już w kwietniu na Kongresie Pamięci Narodowej na Stadionie Narodowym będzie można zobaczyć. Fragment tej wystawy będzie można też zobaczyć w trakcie Nocy Muzeów w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo opowiedzieć o tej wystawie kolegom, rodzinie, przyjaciołom i zaprosić ich w naszym imieniu na te planowane wydarzenia. Raz jeszcze dziękuję i zapraszam do wysłuchania dyskusji poświęconej wydawnictwu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Jak słyszymy, promowanie Sokolstwa Polskiego nie kończy się wraz z wystawą. Ten wydany album, który Państwo w tej chwili widzą na naszym stoliku, tak bardzo skrupulatnie, z historyczną precyzją, wnikliwością opisuje, dokumentuje, przypomina, jak ten ruch Sokoli przyczynił się także do odzyskania przez Polskę niepodległości po latach zaborów, do tworzenia polskiej armii w Europie, także jaką pomoc militarną, humanitarną, finansową kierowano do Polaków w ojczyźnie, w czasie wojny, potem w czasie okupacji tej niemieckiej i sowieckiej. I są z nami oczywiście autorzy tego albumu, dr Justyna Staroń. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy serdecznie. Jest pan naczelnik Grzegorz Trzyna, także zapraszamy do nas, i pan Krzysztof Pawluczuk. No bo to jest niebywała okazja, by zadać Państwu pytania. Ja pozwolę sobie dołączyć do Państwa. Zapraszam tutaj. Zaczniemy może od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof jest historykiem, archiwistą w Instytucie Pamięci Narodowej, autorem artykułów dotyczących najnowszej historii Polski. Pytanie o Sokolstwo, ale no nie tylko to w Ameryce, także na ziemiach polskich. I o tę nazwę, tak zapytam może prowokacyjnie. Od czego zaczął się ten ruch i skąd wziął się ten Sokół w nazwie i w logo?
Pod pojęciem Sokolstwo albo po prostu Sokół kryje się ruch, który od drugiej połowy XIX wieku w różnych miejscach Europy tworzył towarzystwa sportowe i gimnastyczne, których zadaniem, których celem było podnoszenie sprawności fizycznej i rozbudzanie ducha narodowego swoich członków oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonowały. Skąd taka nazwa? Po ponad półtorej wieku funkcjonowania takiego ruchu jak Sokolstwo Polskie, elementy związane z jego tożsamością gdzieś nikną w mroku dziejów. Jednak tutaj wskazówkę przynosi nam pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół we Lwowie, Józef Milleret, który w swoich wspomnieniach spisanych pisze, że nazwa jest starsza niż samo Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Polsce i sięga lat 30. XIX wieku, kiedy to do Galicji, do Lwowa napływali powstańcy uciekający przed rosyjskimi represjami i tam byli traktowani jako najwięksi bohaterowie narodowi, a kobiety, dziewczęta nazywały ich swoimi bohaterskimi, dzielnymi rycerskimi sokołami. W refleksji popowstaniowej, która wtedy miała miejsce, widziano zdecydowany deficyt sprawności fizycznej powstańców uczestniczących w listopadowej irredencie. Dlatego też padały pomysły, aby tworzyć już wtedy, w latach 30. XIX wieku, kluby sportowe, które jak największą ilość polskiej młodzieży miały przygotować do przyszłej walki o niepodległość Polski. Wtedy właśnie Józef Milleret miał rzucić hasło, pomysł, aby tą powstańczą tradycję połączyć z ideami tworzenia klubów sportowych i tą przyszłą młodzież nazywać sokołami. Nie bez znaczenia oczywiście ma tu fakt wielowiekowej polskiej tradycji szkolenia do walki sokołów ptaków. Pierwsze gniazdo sokolstwa na świecie powstało w Pradze w 1862 roku, skąd ruch w ciągu kilku lat rozprzestrzenił się na inne miejsca Europy, między innymi w Słowenii, Chorwacji, Serbii czy Macedonii. Na ziemiach polskich pierwsze towarzystwo gimnastyczne, nazwane potem Sokołem, powstało we Lwowie 7 lutego 1867 roku i tę datę uważa się za początek sokolstwa polskiego. Do Stanów Zjednoczonych sokolstwo dotarło za pośrednictwem czeskich emigrantów, którzy również ideę sokołu zaszczepili wśród członków amerykańskiej Polonii, która na przełomie XIX i XX wieku liczyła już około 3 milionów członków. Bez wątpienia sokolstwo polskie odegrało niewątpliwą rolę w historii Polski XIX i XX wieku. I nie jest to rola ograniczająca się tylko do promowania kultury fizycznej, podnoszenia sprawności fizycznej swoich członków, ale jest to bez wątpienia rola wychowawcza, edukacyjna, kreująca świadomość konieczności walki o niepodległość Polski podczas zaborów. Sokolstwo stało się swoistą kuźnią kadr wielu, właściwie niezliczonej ilości znanych czy też nieznanych, niezwykle zasłużonych postaci w historii Polski XIX i XX wieku. Legitymacje członkowskie, jeżeli można tak powiedzieć, posiadali, żeby tylko wymienić, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, generałowie Józef Haller, Władysław Anders czy Stanisław Sosabowski. Sokolstwo polskie to jednak także nie tylko sport, nie tylko gimnastyka, ale również w wielu miejscach prowadzona działalność kulturalna, oświatowa, edukacyjna. Bardzo wielu artystów, przedstawicieli różnych dziedzin kultury zaczynało swoją działalność właśnie w sokolstwie. Chyba jednym z najlepszych, najbardziej jaskrawych przykładów, które możemy tutaj podać, jest fakt, że w latach 30. XX wieku gimnastykę w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Wadowicach ćwiczył uczeń miejscowego gimnazjum Karol Wojtyła, który również z aktorstwem zetknął się, występując w przedstawieniach teatralnych wystawianych przez miejscowe szkolne koło teatralne w gmachu miejscowego Sokoła. Sokolstwo przetrwało tę próbę czasów bardzo trudnej polskiej historii XX wieku, co świadczy tylko o uniwersalności tej idei i sam fakt, że w setkach miejscowości w Polsce i na całym świecie symbol Sokoła dzierżącego sztangi w locie widnieje na domach kultury, ośrodkach sportowych, kinach, bibliotekach czy muzeach.
Bardzo dziękuję za piękne opowiedzenie o tej idei, o zaraniach, początkach tego ruchu i tego towarzystwa gimnastycznego Sokół. Padło tutaj wiele pięknych, ważnych nazwisk, łącznie ze świętym Janem Pawłem II, ale ja chcę o kobiety zapytać, bo one też były sokolice, sokolęta w strojach sportowych. One zwracają szczególną uwagę i na wystawie, i jak zajrzy się do tego albumu, także znajdują się na fotografiach tam umieszczonych. Pani doktor Justyna Staroń jest literaturoznawcą w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie pracuje w zespole odpowiedzialnym za realizację projektu Archiwum Pełne Pamięci. Ono rzeczywiście jest pełne pamięci. O tej pamięci dzisiaj rozmawiamy. Pani Justyno, właśnie, sokolice, sokolęta, o ten aspekt chciałabym zapytać. Czy mogłaby Pani nam nieco więcej opowiedzieć na ten temat? Jaką rolę wówczas odgrywały kobiety w tworzeniu i w działalności tego ruchu sokolego za oceanem, ale także być może w Polsce?
Dziękuję Pani redaktor za pytanie. Sytuacja kobiet, Polek, emigrantek u schyłku XIX wieku była bardzo trudna. Mało powiedzieć, wyruszyły z ojczyzny łona ku nowemu, nowy świat. Nie znały języka, nie znały obyczajów i trzeba sobie wyobrazić naprawdę, że to była trudna dla nich sytuacja, ale nie zamknęły się tylko w tym kręgu rodzinnym, nie zamknęły się tylko w kręgu domowym, ale podjęły wyzwanie i trochę na wzór Amerykanek aktywnie zaczęły uczestniczyć w życiu społecznym. Początkowo sokolice nie tworzyły odrębnych gniazd, nie miały takich praw, aczkolwiek w porównaniu z innymi polonijnymi instytucjami, które były wówczas w Stanach Zjednoczonych, i tak w sokolice miały więcej tych praw. I taki ważny rok to był rok 1897, kiedy to taki sokoli historyk Arthur Waldo określił ten rok mianem buntu sokółek. Czego chciały te sokółki? Sokółki chciały przede wszystkim, aby były wliczane w liczbę członków sokolstwa. Chciały mieć swoje numery, dlatego że każdy członek sokolstwa, kiedy wstępował w struktury, otrzymywał swój numer członkowski, ale także chciały, aby były reprezentowane przez delegatki podczas zjazdów, aby jakby dbały o interesy kobiet. Długo nie trzeba było czekać, bo zaledwie 2 lata później w Chicago powstało pierwsze odrębne żeńskie gniazdo i mówimy, że to jest ten rok, kiedy sokolice uzyskały pełnię praw. A czym zajmowały się generalnie sokolice? Początkowo był to śpiew i teatr, czyli przyjemne i pożyteczne, krzewiły kulturę polską za oceanem. Bardzo szybko zaczęto angażować kobiety w ćwiczenia gimnastyczne. Oczywiście mam tutaj na myśli przede wszystkim gimnastykę artystyczną. I co było takie nowatorskie w sokolstwie amerykańskim, to to, że naczelnicy, czyli ci odpowiedzialni za sport, zauważyli, że kobiety wymagają, ale także dzieci, wymagają odrębnego podejścia do zajęć sportowych, więc zaczęto tworzyć specjalne programy, które były przeznaczone właśnie dla kobiet, dla dzieci. Jak to pisano wówczas w prasie, miały one na celu nie tyle co wychowanie heroin, ale dobrych i zdrowych matek. To było ich zadanie u schyłku XIX wieku. Kolejnym takim przełomowym wydarzeniem były lata Wielkiej Wojny. Wówczas to sokolice zaangażowały się w pomoc humanitarną. Włączyły się, czyli odpowiedziały na apel Heleny Paderewskiej i weszły w struktury Polskiego Białego Krzyża. Część została sanitariuszkami, wyjechała na front, a te osoby, które pozostały, czynnie działały, aby propagować takie akcje werbunkowe, aby mężczyźni wstępowali do armii, więc tym również te kobiety się zajmowały. I właśnie te lata Wielkiej Wojny dały asumpt ku temu, aby jakby jeszcze zwiększyć rangę sokolic. I powołano specjalną komisję sokolic. I to był już organ, który dbał o interesy kobiet. Dbał o taki, w taki sposób, że zajmował się wszelkimi prawami kobiet, sokolic. A tutaj jeszcze tylko nadmienię, że początkowo to były nazywane sokółkami, dopiero z czasem zmieniono nazwę na sokolice, bo sokółki kojarzyły się z kukułkami, jaskółkami. W prasie były takie przezabawne wierszyki, dlatego były potem sokolice. I mówimy, że można powiedzieć, że tak naprawdę te takie pierwsze sokolice to były sufrażystki, które walczyły o prawa kobiet i o to, żeby kobiety były zauważone, wliczane, dostrzeżone i także ich potrzeby były dostrzeżone. A wśród takich najważniejszych nazwisk, jakie chciałabym wymienić, to taka liderka kobiet za oceanem, czyli poetka Teofila Samolińska. Warto też pamiętać o Marii Korpanty-Kowalskiej, która przez niemal, czy nawet ponad 3 dekady była wiceprezeską Sokolstwa Polskiego w Ameryce. A takimi honorowymi członkiniami pierwszą w ogóle była aktorka Helena Modrzejewska, ale także Maria Konopnicka, która niezwykle ważną rolę odegrała w sokolstwie polskim w Ameryce, ale nie tylko, bo i również w Polsce.
No właśnie, bo przecież Doroty ćwiczyli członkowie Towarzystwa Sokół. Bardzo dziękujemy, pani doktor. No to teraz pan Grzegorz, który jest na co dzień naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, nadzorował przyjęcie do zasobu Instytutu właśnie tej kolekcji Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Jest także kuratorem wystawy Ramię Krzep Ojczyźnie Służ. Zatem zapytam o to, co było najtrudniejsze. Czy to było, no bo mówiliśmy o wielu tysiącach eksponatów różnego rodzaju, trzeba było to najpierw przyjąć, pewnie posegregować, ułożyć to w jakąś historię spójną i interesującą dla zwiedzających. Co było najważniejsze i najtrudniejsze w tworzeniu tej wystawy?
Mógłbym odpowiedzieć przewrotnie, że prawie wszystko, szczerze mówiąc, proszę Państwa, bo przypominam Państwu, albo mówię po raz pierwszy, że to był po pierwsze bardzo duży ładunek materiałów archiwalnych, 2 tony. Więc tak, mówimy, że nie to jest najważniejsze, bo ważna jest ta zawartość tego zbioru, no ale dla nas organizacyjnie forma też miała bardzo duże znaczenie. Więc kiedy ja się dowiedziałam od kolegi dzwoniącego za oceanu, co on pakuje w tym Pittsburghu i co do nas przypłynie na statku, to łapałem się za głowę i biegłem do magazynu i szukałem miejsca, gdzie ja to wszystko będę składał i układał. Wyzwaniem było to, proszę Państwa, że przyjęliśmy ten zbiór. Musieliśmy go rzeczywiście skatalogować, ułożyć, opracować, a tak naprawdę w zasadzie cały czas to robimy. Ale wyzwaniem też była sama wystawa, bo zobaczyliśmy ten zbiór i stwierdziliśmy, że no, chcemy się z Państwem podzielić i pokazać te materiały. I oczywiście wybór był taki, że chcemy pokazać to w oryginale. Ja wiem, że są różne szkoły i muzea różnie pokazują swoje wystawy, natomiast my stwierdziliśmy, że chcemy pokazać oryginał. I jestem przekonany, że dobrze, że tak wybraliśmy, bo to zarówno reakcje fachowców, jak i młodzieży, która zwiedzała wystawę, utwierdziły nas w przekonaniu, że to był bardzo dobry wybór. Wyzwaniem było też to, co pani dyrektor mówiła, to znaczy to nie była tylko wystawa muzealna zrobiona przez archiwistów, przypominam, ale to było też robienie w tym samym czasie jeszcze 2 jakby innych podprojektów, czyli robienie i projektowanie wystawy planszowej. I tutaj sobie pozwolę wywołać panią projektant, która do nas dotarła, panią Ewę Świder-Grobelną, której bardzo dziękujemy za pomysł. Jak przedstawić tą historię w ogóle odbiorcom i pomysł właśnie wystawy muzealnej, projekt wystawy właśnie plenerowej, która jeździ po całym kraju i stara się opowiedzieć pokrótce tą historię sokolstwa i zaprosić do zwiedzania tego zbioru. I właśnie jednocześnie część z nas jednocześnie pracowała nad tym wydawnictwem, więc działo się dużo, ale mam nadzieję, że się udało.
No dobrze, to ja zapytam jeszcze o tę pracę właśnie redakcyjną, pisarską, panie Krzysztofie, właśnie przy opisywaniu tego tematu, bo w albumie, jak spojrzałam, wykazano wiele źródeł, zarówno tych właśnie archiwalnych, jak i no między innymi protokoły zebrań, zjazdów sokolich, także literackich, z książek historycznych, które gdzieś tam zahaczały o ten temat, jakieś akty prawne, jakieś artykuły prasowe, co było najważniejsze, co było tym największym źródłem informacji, oprócz tego, co dostaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, z czego czerpaliście jeszcze wiedzę?
Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ o ile rzeczywiście sokolstwo polskie w Ameryce nie jest w dostateczny sposób jeszcze poznane, to organizacja przekazała do zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej bogaty i niezwykle różnorodny księgozbiór. Składają się na niego setki książek, albumów, rękopisów, druków, broszur, z których najstarsze sięgają lat 70. i 80. XIX wieku i stanowią one zupełnie unikatowe źródła informacji dotyczących dziejów zarówno poszczególnych towarzystw, gniazd, jak i całego ruchu sokolego w Polsce, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Oczywiście tutaj pewien akcent zdecydowanie położony jest na temat rekrutacji wśród amerykańskiej Polonii do Błękitnej Armii generała Józefa Hallera podczas I wojny światowej. Nie bez znaczenia, i tutaj nie można pominąć zupełnie niezwykłego źródła informacji dotyczącego dziejów sokolstwa polskiego w Ameryce, jakim jest przekazany do zasobu archiwum IPN organ prasowy związku, czyli Sokół Polski. Do zasobu archiwum IPN zostało przekazanych roczniki sokolstwa opisujące ponad 110 lat historii Polski i Stanów Zjednoczonych widzianych przez pryzmat sokolstwa polskiego w Ameryce. Periodyk wydawany od 1 września 1896 roku przez dziesiątki lat był istotnym źródłem informacji, oprócz bycia naturalnym biuletynem informacyjnym dla członków organizacji, stanowił źródło informacji o Polsce i Polakach, zarówno tych żyjących w kraju, jak i tych na emigracji. Publikowano w nim polemiki polityczne, promowano polską kulturę, a w czasie obu wojen światowych między innymi publikowano listy polskich żołnierzy walczących na froncie. W ten sposób zasób Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej stał się znakomitym narzędziem do wyszukiwania informacji dotyczących dziejów ruchu sokolego, jak i polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku, biorąc na siebie pewnego rodzaju zadanie propagowania wśród Polaków tego kawałka naszej historii, jakim jest sokolstwo polskie w Ameryce.
Sokół Polski nadal jest wydawany? To tak z ciekawości.
Nadal jest wydawany. Każdy członek związku otrzymuje do swojego gospodarstwa domowego ten periodyk.
No to super, bardzo się cieszymy. To jeszcze do pani dr Justyny Staroń pytanie, bo przecież to tyle lat działalności, więc ta organizacja na pewno się zmieniała, tak jak zmieniały się okoliczności, te historyczne, geopolityczne, społeczne. Zupełnie inaczej pewnie to sokolstwo polskie funkcjonowało na początku. No i pytanie, jak to w tej chwili wygląda, bo chociażby też te kwestie językowe, tak? Czytając właśnie przekaz w albumie, natknęłam się na ten problem, że na początku wszystko było w języku polskim, bo to byli ci emigranci, którzy znali swój ojczysty język. Potem były kolejne pokolenia, nie zawsze ci młodzi już uczyli się tego języka polskiego. I tutaj te właśnie aspekty lingwistyczne, aspekty językowe, jakby pani mogła także o tym opowiedzieć.
Jak pani redaktor wspomniała na początku, jestem literaturoznawcą z wykształcenia, ale też filologiem z mojego pierwszego wykształcenia. I aby badać język, musielibyśmy sięgnąć do językoznawstwa. I mówiąc o sokolstwie i o języku, to chciałabym się przede wszystkim skupić na tych początkach, na tych kilku dekadach, dlatego że jest to język emigrantów. Emigrantów tak naprawdę drugiej połowy XIX wieku i początku wieku XX. Jeżeli mówimy o tym języku emigrantów, to musimy sięgnąć do językoznawstwa i przedstawić taki termin jak język odziedziczony. Jest to ogólnie mówiąc język imigrantów danego kraju. W tym wypadku będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych. Jest to język, który możemy zasadniczo podzielić na dwa działy i tylko krótko opowiem i potem powiem, jakim językiem posługiwało się sokolstwo. Pierwszy dział jest to taki typ, jest to zagraniczna polszczyzna, tak możemy ją określić, i ona dotyczy zarówno języka mówionego, jak i pisanego. Jest to język, który inaczej wygląda niż polszczyzna, którą używano czy używa się obecnie w kraju, ponieważ jest to język, który kolokwialnie rzecz mówiąc, Polacy emigrując wywieźli ze sobą, więc on nie rozwija się w takim stopniu i w takim zakresie jak język w kraju, tylko nawet wręcz przeciwnie, on ulega skostnieniu i stąd mamy sporo archaizmów, czy zarówno leksykalnych, składniowych, fleksyjnych, które mogą budzić zaskoczenie, a nawet mogły być takie zadziwiające dla osób z tamtego okresu. Drugi dział tego języka odziedziczonego jest to socjolekt polonijny. Jest to, już mówimy tylko wówczas o języku mówionym, jest to mieszanka języka zastanego, w tym wypadku angielskiego, z potocznym językiem polskim. I tutaj dużą wagę możemy zwrócić na regionalizmy czy gwaryzmy. I jeżeli mówimy o języku sokolstwa polskiego, to przede wszystkim jest to ten pierwszy język, dlatego że, jak tutaj kolega wspomniał wcześniej, wydawano wiele publikacji. Istniała drukarnia Sokoła Polskiego wraz właśnie z tą gazetą na czele. I jeżeli byśmy chcieli zaczerpnąć jakiegoś takiego materiału egzemplifikacyjnego do badań lingwistycznych, to właśnie te publikacje będą doskonałym przykładem. Jeżeli chodzi jeszcze o polszczyznę, to tak naprawdę początkowo język polski dominował, dlatego że mówimy o tym pokoleniu emigracyjnym, o pierwszym, drugim, trzecim pokoleniu, już tym późniejszym. Oni mówili w języku polskim, później język polski był stopniowo wypierany przez język angielski. Takim symptomatycznym było to, że w 1956 roku na zjeździe w Buffalo naczelnik pieprzny ogłosił, że ćwiczenia już nie będą tylko podawane w języku polskim, programy do ćwiczeń, tylko też zarówno w języku angielskim, dlatego że są osoby ćwiczące, jak i naczelnicy, którzy w ogóle nie mówią w języku polskim. Tu już mówimy o latach 50. Obecnie tak naprawdę członkowie Polish Falcons of America są anglojęzyczni, znają tak naprawdę pojedyncze polskie słowa jak druh czy czołem. A kiedy ja przeglądałam Sokoła Polskiego czy inne wydawnictwa podczas prowadzonych badań do publikacji, do wystawy, to oczywiście moją uwagę przykuły takie wyrazy, które później stworzyły nam pewnego rodzaju problem w tłumaczeniu na język angielski. I to były takie dwa wyrazy, które przychodzą mi na myśl. Pierwszy to kursacy, czyli osoby uczestniczące w kursie gimnastycznym, a drugie słowo dziatwa. Jak przetłumaczyć na język angielski dziatwę? Więc nawet dla nas, czy nawet w słownikach języka polskiego z lat 50. słowo dziatwa jest opatrywane kwantyfikatorem jako archaizm, a co dopiero w czasach obecnych. Też jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że podczas kiedy oprowadzałam tutaj po wystawie panią, która pochodzi z Anglii, zwróciła uwagę na słowo turner. Dlatego, że mówi, że turne to jest po angielsku tokarz. Dlaczego sokolstwo nazywało się turnejami? Dlatego, że z niemieckiego turne to gimnastyk. I jakie jeszcze takie ciekawe słowo, które bardzo często się pojawia, które też było trochę problemem przy publikacji, to szampion i szampionat. To akurat z języka francuskiego. Oczywiście język sokolstwa to anglicyzmy, które zostały później już jakby wcielone, nie wiem, dla przykładu suspendować, czyli zawiesić w prawach członka. Obecnie, jeżeli mówimy o suspendowaniu, to raczej na przykład o wydaleniu z kościoła katolickiego. I tak last but not least, chciałabym tylko powiedzieć jeszcze słowo trochę w nawiązaniu do mojej poprzedniej wypowiedzi, czyli o feminatywach. Dlatego, że członkowie Sokolstwa Polskiego w Ameryce bardzo konsekwentnie posługiwali się feminatywami, co może budzić zaskoczenie, ale nie budzi tak naprawdę zaskoczenia, jeżeli spojrzymy na fakt, że feminatywy były powszechnie używane w polszczyźnie na początku XX wieku, dlatego że po prostu były to żeńskie formy gramatyczne odnoszące się do sprawowanych funkcji czy zawodu, więc dla sokolstwa prezeska, wiceprezeska, naczelniczka, delegatka, a nawet doktorka, ale w znaczeniu nie doktorowa, tylko doktorka, czyli lekarka, były normalnymi słowami i używanymi. W polszczyźnie tak naprawdę feminatywy zostały stopniowo usuwane po II wojnie światowej. A na przykład w jednym numerze Sokoła Polskiego z 1966 roku znalazłam słowo chorążyni jako żeńska forma wyrazu chorąży. Więc dla sokolstwa feminatywy dalej były zwyczajne i normalne, a obecnie trochę budzą kontrowersji.
No właśnie, czasami się tak oburzamy, jak słyszymy różne formy żeńskie niektórych wyrazów, a okazuje się, że one były już dawno utworzone. Jeszcze do pana Grzegorza pytanie. Jak zmieniał się język Sokołów, ale pytanie, czy idee się zmieniały przez te lata? Bo pewnie trochę inne były, kiedy te towarzystwa powstawały, ruch Sokoli powstawał, kiedy Polski nie było na mapie Europy i świata, potem także w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy ten ruch Sokoli w Stanach Zjednoczonych miał się czym pochwalić, bo rzeczywiście przyczynili się bardzo do tego, żeby ta armia polska w Europie powstała. Potem Druga wojna światowa i kolejna próba podjęcia właśnie się z takiego pomagania militarnego nie do końca się powiodła. Inne wyzwania także już po II wojnie światowej. No a współcześnie?
Tak, to znaczy my zauważamy, że rzeczywiście no, ten temat sokolstwa zauważamy i chcieliśmy, żeby był tematem uniwersalnym, powiem tak. I na przestrzeni lat, jak się obserwuje ruch Sokoli, no to można stwierdzić, że mieli taką wyjątkową, przynajmniej Sokoli polscy w Ameryce, mieli taką zdolność przystosowywania się albo do przygotowywania się do jakichś ważnych wydarzeń. Czyli rzeczywiście ruch Sokoli zaczynał od sportu, od gimnastyki, ale kiedy nadeszła ta pora i ten czas, że stwierdzono, że nie tylko w zdrowym ciele, nie tylko zdrowe ciało, ale też zdrowy duch, to szeroko wzięto udział w militaryzacji i w czynie zbrojnym. Potem Sokolstwo Polskie w Ameryce też zaangażowało się w działania podczas II wojny światowej. W dużej mierze było to wspieranie też armii amerykańskiej, ale też pamiętajmy o wszelkiego rodzaju pomocy niesionej materialnie i finansowo, nie tylko dla Polski, ale też dla Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Ja na wystawie nie zdążyłem pokazać, ale zapraszam, kto jeszcze zdąży zobaczyć zaangażowanie się Sokolstwa w składkę na rzecz budowania bombowców latających Fortet B-17 Boeing. Okazało się, że z ich datków, ze zebranego 1,5 miliona dolarów wybudowano 3 latające fortece, które brały udział w działaniach na froncie II wojny światowej. No i to Sokolstwo Polskie na tyle prężnie działało, że o ironię losu w Polsce przestało istnieć. W Stanach Zjednoczonych wciąż było po II wojnie światowej, bo niestety komuniści zrobili co zrobili w latach 40., a Sokolstwo Polskie w Stanach Zjednoczonych przetrwało do dzisiaj. Więc my wybierając tak dużo by się wydawało do pokazania na tej wystawie, liczyliśmy też na to, że każdy dla siebie też znajdzie coś ciekawego i rzeczywiście, jeżeli by zapytać, czy coś młodzież teraz zainteresowało na tej wystawie, to nieskromnie stwierdzę, będąc tu kilkadziesiąt razy, że zauważyłem, że przynajmniej po kilka osób z buzią rozdziawioną patrzyło się na coś i podziwiało. I to były różne tematy, bo z jednej strony rzeczywiście militaryzacja, z drugiej strony no, sport no, to jest ten najbardziej uniwersalny przekaźnik i rzeczywiście zwiedzający dziwili się, że był ktoś taki właśnie jak Stella Walsh, czyli Stanisława Walasiewicz, najszybsza kobieta w latach 30. i była, okazuje się, Polką, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i na szczęście nie wystartowała w barwach Stanów Zjednoczonych, chociaż mogła, a wystartowała w barwach Polski. Okazuje się, że najbardziej znanym bejsbolistą jest Amerykanin polskiego pochodzenia, Stan Musial. My tego za bardzo nie wiemy, ponieważ wiadomo, że bejsbol w Polsce nie jest zbyt popularny, a okazuje się, że w Stanach Sokół, Stan Musial, jest jednym z najbardziej wartościowych graczy bejsbola. Czy też Teddy Jarosz, Tadeusz Jarosz, mistrz świata wagi średniej w boksie. Tutaj taki ewenement, że on Sokołem nie był od najmłodszych lat. On dostał ten tytuł Sokoła honorowo za swoją taką postawę sportową, ale też mówiąc o uniwersalizmach, za postawę w życiu, bo to był człowiek, który ojciec mu zakazywał w zasadzie rozwijania kariery bokserskiej. Kiedy ojciec zmarł, na niego przeszedł obowiązek utrzymania rodziny i on rozpoczął tą karierę bokserską właśnie też ze względu na to, żeby utrzymać swoją dużą rodzinę. I to była taka osoba o kontrastach, bo na ringu był zapalczywym bokserem, a w życiu prywatnym był osobą taką uczynną, opiekującą się rodziną i o dziwo, jak się wczytaliśmy w jego historię życia, to bokser, który prywatnie grywał na skrzypcach.
Silny, a wrażliwy. Szanowni Państwo, tych nazwisk wybitnych, nie tylko sportowców, związanych właśnie z ruchem Sokolim w Ameryce, w tym albumie znajdą Państwo dużo więcej. Mam nadzieję, że tą krótką, ale treściwą rozmową zachęciliśmy Państwa, żeby sięgnąć po to wydawnictwo, bo ono doskonale uzupełnia tę wystawę i rzeczywiście tak skrupulatnie, historycznie odnosi się do tego tematu. Bardzo dziękujemy naszym autorom. Wielkie brawa. Pan Grzegorz Trzyna, pani Justyna Staroń, pan Krzysztof Pawluczuk. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Panią dyrektor poprosiłabym o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania, podsumowanie naszej dyskusji, bo przed nami jeszcze koncert oczywiście, ale chcielibyśmy jeszcze podsumować.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o podsumowanie, to ja tylko może jedno zdanie powiem. Mam nadzieję, że przysłuchując się tej dyskusji, podobnie jak ja, po prostu zainteresowaliście się, ja ponownie, a być może część z Państwa po raz pierwszy, ruchem Sokolim, ideą Sokolą, ale że w tej dyskusji też pokazaliśmy, w tej dyskusji pokazaliśmy Państwu, jak wiele różnych oblicz ma ruch Sokoli, jak wiele barw, kolorów i jak wiele różnych aktywności w tym ruchu się mieści. Celowo nie opowiadaliśmy o każdym rozdziale tego wydawnictwa. Nie zdążyliśmy wspomnieć o harcerstwie, które przy ruchu Sokolim się rozwijało i było niezwykle ważne. Ponieważ liczymy na to, że sięgniecie Państwo po to wydawnictwo i po tę książkę i że zechcecie się z historią sokolstwa polskiego w Ameryce zapoznać. I to jest ten moment, w którym ja w imieniu własnym, ale myślę, że też całego zespołu archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który bezpośrednio brał udział w projekcie, który szeroko możemy nazwać The Polish Falcons of America, bo to nie tylko ta wystawa, to też dziesiątki godzin pracy, która za nami, ale też przed nami, bo te kolekcje, to archiwum ciągle opracowujemy, rozeznajemy i poznajemy. Naczelnik Trzyna o tym nie wspomniał, ale ja myślę, że jedną z takich naprawdę trudnych dla nas rzeczy było wybranie reprezentatywnych eksponatów, dokumentów i fotografii z tak ogromnej ilości materiału, który mamy. Daję Państwu słowo, że będziemy jeszcze tę kolekcję opracowywać i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli się efektami tej pracy z Państwem podzielić. To jest ten moment, w którym wrócę do przerwanego zdania. Chciałabym w imieniu własnym, ale też moich współpracowników podziękować naszym partnerom. Mam nadzieję, że Timothy nas słyszy. Tim, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za zaufanie, którym obdarzyłeś Instytut Pamięci Narodowej i archiwum tegoż instytutu. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy historią sokolstwa polskiego w Ameryce się zajmować i opowiadać ją Polakom na całym świecie. Raz jeszcze ogromnie dziękuję. Nie byłoby... Nie byłoby nas tutaj dzisiaj w Warce, gdyby nie pani dyrektor Iwona Stefaniak. Iwono, bardzo dziękuję Tobie, ale też całemu Twojemu zespołowi. Proszę, przyjmij od nas kwiaty, drobny podarunek.
Bardzo dziękuję.
To była naprawdę wielka
przyjemność. To ja Wam bardzo dziękuję. Ja chcę zabrać głos na końcu. Proszę mi dać minutę, bo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie Januszu, panu też chcielibyśmy podziękować za tę codzienną pomoc. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Jedna z prawych rąk, pani dyrektor, pan Janusz Kreczmański. Bardzo dziękujemy, panie kierowniku. Mogę prosić o przekazanie prezentu panu kierownikowi. Szanowni państwo, a osobą absolutnie... Osobą absolutnie wyjątkową i ważną dla tego projektu, która się troszeczkę spóźniła, dlatego na początku jej nie witaliśmy, jest pani Ewa Świder-Grobelny, projektantka wystawy, albumu, wszystkich materiałów promocyjnych. Pani Ewo, chcieliśmy ogromnie, ogromnie podziękować.
Ja chciałabym tylko jedno zdanie powiedzieć, że projektując tą wystawę, kolekcja oraz współpraca i z archiwum IPN i z panią dyrektor Iwoną Stefaniak dodała nam sokolich skrzydeł.
Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, gdybym miała wymienić nazwiska wszystkich pracowników archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, którzy bezpośrednio i pośrednio byli związani z tą wystawą i z tym projektem, to długo byście jeszcze państwo do domu nie pojechali. Ale naprawdę jest kilka takich nazwisk, które wymienić muszę i chcę. Pan naczelnik Grzegorz Trzyna. Pani naczelnik Magdalena Mołczanowska. Magdo, proszę cię. Dziękuję bardzo. I niestety jest z nami tylko dwójka, powinna być czwórka autorów albumu. Osób, które mają ogromny wkład w wybór artefaktów, przygotowanie tekstów, wystawy, zarówno tej, którą tutaj prezentujemy, ale też tej, która objeżdża Polskę i w plenerze jest pokazywana. Pani doktor Justyna Staroń, bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Pawluczuk. I mimo, że nie ma dzisiaj z nami, wymienię te osoby, pan Szymon Czwarno obiecał mi, że napisze doktorat o sokolstwie polskim w Ameryce. Brawa dla niego. Bardzo dziękuję. I niestety odszedł już z archiwum, ale jest również współautorem albumu pan Konrad Szostak. Nie byłoby tej wystawy, tego albumu, tego projektu, gdyby nie było projektu Archiwum Pełne Pamięci. A projekt Archiwum Pełne Pamięci to Teresa Gallewicz-Dołowa i jej zespół. Bardzo dziękuję. Nie podziękowałam wszystkim i nie sposób, abym to zrobiła, bo i współpraca z panią dyrektor Adrianną Garnik i panią dyrektor Agnieszką Jędrzak i wieloma innymi dyrektorami z pionów Instytutu Pamięci Narodowej pomogła nam tę historię opowiadać. Mieliśmy z ich strony wsparcie i wiem, że na to wsparcie możemy liczyć i że wspólnie dalej będziemy tę historię opowiadać. Raz jeszcze wszystkim państwu ogromnie dziękuję. Mamy koncert jeszcze.
Dobrze, ale ja muszę. Proszę państwa, bo jeszcze wciąż zapominamy o, nie będę wymieniał nazwisk, ale naprawdę o podstawie naszej pracy w archiwum i też przy tym projekcie. Czyli nie zapominajmy o wielkiej pracy naszego zespołu konserwatorów i o wielkiej pracy naszego zespołu digitalizacji i o wielkiej pracy osób, które opracowują ten zbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze pani dyrektor.
Szanowni państwo, po pierwsze również na ręce pana Timothy Kuzmy, który mamy nadzieję cały czas, że nas słyszy, bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję, że przekazaliście państwo te zbiory Polsce. Bardzo wielu gości polonijnych, którzy po drodze odwiedzali wystawę na przestrzeni tego półrocza, te osoby, które ja miałam przyjemność spotkać, bardzo podkreślały, czasem bardzo nawet wzruszone, że przyjechało to do Polski. Bardzo dziękuję na ręce pana prezesa Szpytmy, Instytutowi Pamięci Narodowej, za wielkie zaufanie do nas. Przede wszystkim tobie, pani dyrektor Marzenko, z którą spotkałyśmy się, to właśnie na jej zaproszenie przyjechałam do was, do archiwum, do magazynu, gdzie oglądałyśmy najpierw te zbiory przed konserwacją, jeszcze bardzo tak surowo, prawda, ale wtedy wszyscy zastanawiali się, jaki zbiór wybrać, co pokazać na wystawie. Także dziękuję, to było wielkie zaufanie. I szanowni państwo, to były wspaniałe nasze 55. urodziny, bo ta wystawa kończyła obchody 55-lecia muzeum. Na ręce pani dyrektor dla całego zespołu serdeczne podziękowania. Szanowni państwo, wymienię tylko te może dwie osoby, ale naprawdę gratuluję całemu zespołowi autorów tej wystawy, bo wspaniałe opracowanie, teksty to jest ogromna, ciężka praca. My pracujący w muzeum to wiemy. Ale chcę bardzo serdecznie podziękować za właściwie chyba prawie codzienny kontakt, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu, panu Grzegorzowi Trzynie, naczelnikowi zarządzania zasobami archiwalnymi. I tutaj dla pana również nasz taki skromny upominek. Dla pani dyrektor również dajmy upominek, bo tutaj mamy najpiękniejszą książkę o Warce dla pani dyrektor, a potem pani dyrektor zobaczy, co to jest. Ale także chciałabym podziękować osobie, która przywoziła do nas szkoły, dzieci, cały czas rozmawialiśmy o edukacji, i to jest pani Magda Mołczanowska, pani naczelnik. Zapraszam panią i też prosimy bardzo, też chcemy podziękować. Bardzo pani dziękuję również. To było bardzo wielką przyjemnością spotkać panią i współpracować. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni państwo, mamy nadzieję również, pani dyrektor Marzenko, że będziemy współpracować i dalej będziemy szerzyć wspaniałą wiedzę, historię Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo pani dyrektor, jak przyjemnie się zrobiło, naprawdę miło być z państwem dzisiejszego dnia, patrzeć na ten wspólny sukces i na te obietnice dalszej współpracy. Jeżeli chodzi o dalsze chwile dzisiejszego spotkania, to przed nami już można powiedzieć ostatnie akordy tego spotkania. Akordy nie bez powodu mówię, bo muzyczny koncert przed nami, część artystyczna, którą przygotował Teatr Muzyczny Od Czapy. Zatem usłyszymy już za chwilę pieśni śpiewane przez Sokołów, bo jak się okazuje, jak już słyszeliśmy od autorów albumu, oni nie tylko kształtowali ciało, nie tylko ćwiczyli ciało w zakresie właśnie tym sportowym, militarnym, ale też udzielali się artystycznie. Na dowód teraz fragment przedmowy do pierwszego wydania śpiewnika Sokolego. Śpiewać w chwilach smutku czy radości to właściwość każdego narodu. Pieśń polska to tęsknota za utraconą wolnością i nadzieja lepszej przyszłości. Sokół Polski, wierny zasadzie silnego ducha w zdrowym ciele, nie może i nie powinien oddawać się rozpaczy i dlatego pieśni jego są dalszym oddźwiękiem melodii nadziei. Zatem usłyszymy między innymi Marsz Sokołów, czyli hymn Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale także wiele innych patriotycznych, żołnierskich pieśni, takich, które rozbrzmiewały w czasie naszych powstań. Śpiewali je powstańcy wielkopolscy, styczniowi, listopadowi, także z czasów powstań śląskich. Zabrzmi także hymn harcerstwa polskiego, do którego rozwoju, jak słyszeliśmy, przyczyniło się także Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. A na początek słynna rota do słów Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego. I tutaj ciekawostka z tym utworem związana. Otóż w latach 20. naczelnik Sokolstwa Polskiego w Ameryce opracował ćwiczenia wspólne dla właśnie sokołów i sokolic w takt muzyki Doroty Marii Konopnickiej. Wtedy było to z myślą o ich zaprezentowaniu podczas wszechsłowiańskiego zlotu sokolstwa w Poznaniu w 1929 roku, ale od tej pory realizowano takie ćwiczenia w rytm muzyki podczas wszystkich zlotów sokolstwa. My nie będziemy państwa dzisiaj zmuszać do gimnastykowania się oczywiście podczas tego koncertu, ale owacje na stojąco, ja myślę, że artyści się nie obrażą. Zatem przed państwem już teraz Teatr Muzyczny Od Czapy.
Polski imię na jej cześć. Podnosi czoła dumne, odzyska ziemi dziadu wnuk. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż
wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzel piorunne zaćmią strzały, a lotem kul kieruje władca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, ojcu grób bagnetów postrzal. Na odgłos trąb swój sztuciec bierz na oko. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal.
Hej trąb, strzelecka trąbko w dal. A kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal. A kuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Zniósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy. Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy. Od naszych kul nie schroni kniaź ni car. Raz przecież już zabrzmiał trąbek dźwięk. Jeśli polska broń jak złotych włosów fal, dziś spłaci łzy sióstr, matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal.
Hej trąb, strzelecka trąbko w dal. A kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub w serce pal.
Zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule, pluję ci w twarz za morze twoich łask. Amnestią twą owiniem nasze kule, odpowiedź da huk armat, kurków trzask. Do Azji precz, potomku Chingis Khana, tam naród twój, tam ziemia carskich gal. Przez ciebie tu krwią ziemia nasza zlana, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal.
Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Na nowe on życia koleje. Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad i duch i ciało w nim gleje.
Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył. Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
Niemocy, senności, ciało i duch na próżno się dźwiga i łamie. Tam tylko potężnym i twórczym jest duch, gdzie wola silne ma ramię.
Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat, więc skrzydła sokole od młodych ma lat. Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat, więc skrzydła sokole od młodych ma lat.
Więc dalej ochoczo w daleki ten lot, sposobić nam skrzydła dla ducha. Nie złamie nas burza, nie stworzy nas grzmot, gdzie woli siła posłucha.
Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył. Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
Wszystko, co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań w słońce idź.
Ramię pręż, słabość krusz, ducha też, ojczyźnie miłej służ. Na jej zew, w bój czy w trud, pójdzie rad. Harcerzy polskich ród, harcerzy polskich ród.
Idzie weseli z uśmiechem na twarzy, czystość i prawość to nasza broń. Zawsze gotowi, gdy się wydarzy, podać bliźniemu pomocną dłoń.
Naprzód marsz, równaj krok, śmiało w dal, wytężaj jasny wzrok. Polsko wnet, z kajdan sknut, wyrwie cię, harcerzy polskich lud, harcerzy polskich lud.
Już płomień kamień buchnął z dymu z pobicia, wśród gawęd mija wesoło czas. Jeśli radości chcesz zaznać życia, w braterskim kole stań z nami wraz.
Zgarnij żar, dorzuć drew, teraz krąg, niech raźny zabrzmi śpiew. Jutro znów dzienny trud, lecz go rad, harcerzy wita lud, harcerzy wita lud.
Gdy szedłem raz odwarty, sam jeden w ciemną noc, stał o swą broń oparty wielkopolski harcerz brat.
Ty młody skaucie, powiedz nam, co ty tu robisz w nocy sam?
Ja stoję dla ojczyzny mej, ojczyzno moja żyj.
Młody skaucie, powiedz nam, co ty tu robisz w nocy sam?
Ja stoję dla ojczyzny mej, ojczyzno moja żyj. Co ty tu robisz w późny czas, sam jeden w ciemną noc? Na niebie świecą gwiazdy, promienista jest ich moc.
Gdy wspomnę o rodzinie mej i o mej lubej kochanej,
ja stoję dla ojczyzny mej, ojczyzno moja żyj.
Gdy wspomnę o rodzinie mej i o mej lubej kochanej,
ja stoję dla ojczyzny mej, ojczyzno moja żyj. Bracia do boju, nadszedł czas, trąbka do boju wzywa nas. Do boju, pospieszajmy wraz. Bracia do bitwy, nadszedł czas, trąbka do boju wzywa nas. Do boju, pospieszajmy wraz.
Bracia do bitwy, nadszedł czas, trąbka do boju wzywa nas. Do boju, pospieszajmy wraz.
Opasana, nieraz jeszcze odwiedzę. naszej stracie zapłaczemy w głos. Mimo biedy, mimo ran, piękne wiano dałaś nam. Szable ojców, honor święty i tułaczy los. Mimo biedy, mimo ran, piękne wiano dałaś nam. Szable ojcy, honor święty i tułaczy los. Myśmy już tu przyszli prości, dla wolności i dla chleba. Uczynimy co potrzeba, aby wzeszedł dzień. A jak przyjdzie bitwy czas, to dla sprawy każdy z nas. Szable ojców, honor święty i żołnierską krew. A jak przyjdzie bitwy czas, to dla sprawy każdy z nas. Szable ojców, honor święty żołnierską krew.
Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród.
Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, tak długo nasza Wisła do Gdańska płynie wciąż.
Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród.
Wznieś się orle biały, o Boże spraw ten cud. Zwycięstwo polskiej sławy ogląda polski lud.
Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski
Proszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny, zgromadziliśmy się przecie
jedno kółko zbrojne. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie.
Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie, sławą polskiego pałasza, to zabrzmią błonie.
Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie.
Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń, po pasiemki Jowie, zimą przy węgierskim winie staniemy w Krakowie.
Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy ojczystej zagrodzie.
Od Krakowa bitą drogą do Warszawy wrócim, co zastaniem resztę wroga, za łeb Wisłę rzucim.
Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie.
Marsz, marsz Polonia, hymn wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, zakończył część artystyczną naszego spotkania. Podziękujmy jeszcze raz naszym wykonawcom gromkimi brawami. Teatr Muzyczny od Czapy. Wielkie brawa. Piękne, polskie, wzruszające pieśni. Niejednemu się łezka zakręciła w oku. Mam tu na myśli siebie, między innymi. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy artystom. Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie, za wspaniałe spotkanie wieńczące projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem przy kolejnym projekcie. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz na poczęstunek, rozmowy kuluarowe i udanego wieczoru życzę. Do zobaczenia.